Pomimo postępu technologicznego, oszuści wciąż stosują stare sztuczki. Z najnowszych statystyk wynika, że gdy padniemy ofiarą np. phishingu, aż 68% z nas dzwoni od razu na policję. Tymczasem CERT Polska, czyli instytucja stworzona właśnie do reagowania na takie ataki, jest wskazywana tylko przez 29% badanych. Jak dziś w świecie cyfrowych finansów powinien wyglądać ten właściwy protokół ratunkowy? Gdzie dzwonić najpierw?
Tutaj absolutnie należy w przypadku utraty środków, czy utraty na przykład fizycznego nośnika, jakim jest chociażby karta bankomatowa, w pierwszej kolejności oczywiście należy, jeżeli jest tylko taka możliwość, w przypadku karty, zastrzec tą kartę. To można wykonać poprzez infolinię banku, można wykonać poprzez międzybankowy bezpłatny numer 828-828-828 i tam zastrzegamy kartę. Następnie oczywiście udajemy się na policję, jeżeli ta karta na przykład była również, nie wiem, w portfelu, no to w naturalny sposób była, zgłaszamy po prostu kradzież.
A co w sytuacji, gdy nie tracimy fizycznego portfela, ale zostajemy zaatakowani w sieci? Kiedy kluczowy staje się wspomniany już CERT?
W przypadku CERT-u tak naprawdę wszystkie incydenty cyfrowe związane również z tymi elementami, których się Polacy najbardziej boją, czyli phishingiem i dezinformacją. To są miejsca, gdzie można w dosyć naprawdę intuicyjnych formularzach opisać zdarzenie, zgłosić, przekazać te informacje, które od nas w tym formularzu są oczekiwane i tutaj traktować, że dzięki temu zgłoszeniu też wzmacniamy de facto tą bazę wiedzy państwa na temat skali i na temat różnych zjawisk, które się po prostu mogą w danym okresie nasilić. No i to wtedy też może spowodować określone reakcje po stronie właściwych organów. Także mówiąc już w takim stricte edukacyjnym wymiarze, najlepiej po prostu wszystkie te trzy kierunki wykorzystać, czyli kierunek policji, kierunek banku i kierunek CERT-u do przekazania informacji i zgłoszenia incydentów, wskutek których albo podjęto próbę nieskuteczną względem nas, albo niestety skuteczną i utraciliśmy bądź to środki, bądź wrażliwe dane.
W 2026 roku na pewno ogromnym wyzwaniem jest sztuczna inteligencja i deepfake. Co ciekawe, ponad połowa z nas, 51%, deklaruje, że bez trudu rozpozna fałszywe nagranie, bez żadnego problemu. Czy w dobie tak zaawansowanego AI możemy ufać własnej intuicji? Czy to może być pułapka?
Ja myślę, że tutaj akurat w tym pytaniu ankietowani dosyć, bym powiedział, optymistycznie podeszli do tego, bo gdyby faktycznie deepfake'i przez tak dużą liczbę osób były dostrzegane, inaczej, były odszyfrowywane jako właśnie deepfake'i, no to pewnie ten problem przestępstw z wykorzystaniem osób znanych zwłaszcza, no nie byłby aż tak powszechny. Teraz już nawet coraz częściej widzimy też zmianę po stronie tych prawdziwych osób znanych, które też bardzo często już w swoich kanałach społecznościowych wystosowują specjalne komunikaty, że to nie są, że tak powiem, produkty na przykład inwestycyjne, pod którymi oni się podpisują, że proszą też o zgłaszanie wszelkich takich przejawów.
Czyli problem jest znacznie głębszy niż tylko fałszywe reklamy z celebrytami.
Wcześniej jeszcze tego nie było. Wcześniej jeszcze, mimo że to gdzieś tam krążyło, nie uznawali tego za problem. Natomiast skala tego faktycznie jest duża. Problem deepfake'u to jest też tak naprawdę nie tylko problem związany z niewłaściwym ulokowaniem środków. To jest też problem chociażby z reputacją i z dobrym imieniem danych osób. I to także, a może nawet przede wszystkim osób młodych. Wiemy, że w przypadku uczniów jednym z takich elementów tej cyberprzemocy, no także stało się właśnie wykorzystanie narzędzi deepfake'owych. No i tutaj z jednej strony profilaktyka, jak podejść, jak się zachowywać w takich sytuacjach, kiedy się na takie deepfake'a, czy to głosowego, czy to wideo, trafi. No a z drugiej strony jednak na pewno ogromna rola państwa, aby spróbować z tym procederem walczyć. To nie jest łatwo, wiemy, że internet jest pewnym takim przestrzenią bezgraniczną, natomiast na pewno trzeba próbować to ograniczać i tak zmieniać prawodawstwo, aby faktycznie w przypadku namierzenia autorów takich deepfake'ów, bez względu na to, czy tutaj mieli, że tak powiem, zamiary wymierzone w całe narody, czy społeczeństwa, czy w jakąś tam grupę, czy nawet w jakąś osobę, żeby po prostu było jasne, że tutaj spotka za to bardzo wysoka kara, no bo to po prostu też jest bardzo duże cyfrowe zagrożenie.
To jeszcze porozmawiajmy o tej odpowiedzialności. 40% badanych wciąż widzi w bankach liderów bezpieczeństwa, no ale już co piąty Polak stawia siebie samego na takim dość wysokim miejscu w tej całej hierarchii. Czy to jest przełom? Czy wreszcie zrozumieliśmy, że bank to nie wszystko, a tym najsłabszym ogniwem ciągle bywa człowiek?
Głęboko w to wierzymy. Mogę nawet powiedzieć, że jest to jeden z tych spadków wskazań na bankowość, która nas jako bankoklub cieszy. To znaczy my tutaj ewidentnie i bardzo mocno to zabiegaliśmy też w różnego rodzaju działaniach edukacyjnych prowadzonych przez wiele, wiele ostatnich lat, czy to sektorowo, czy to indywidualnie, aby klient dostrzegł, że jest również, a może nawet przede wszystkim, bardzo ważnym ogniwem systemu bezpieczeństwa. I po pierwsze z racji tego, że jest tym końcowym użytkownikiem, no i siłą rzeczy my też nie oczekujemy, że wszyscy klienci będą wybitnymi ekspertami od cyberbezpieczeństwa. Natomiast prawda jest taka, że cyberbezpieczeństwo już przestało być domeną wyłącznie specjalistów i musi stać się również w jakimś zakresie kompetencją nawet nie przyszłości, tylko już teraźniejszości, jeżeli chce się z tych narzędzi korzystać.
Czyli banki budują mury, ale to my trzymamy klucze do bramy.
Tutaj oczywiście też trochę nawiązując do tego, od czego wyszliśmy, banki mają swoje obowiązki i muszą też dochowywać najwyższej staranności w zakresie dbałości i nakładów na rozwój tych systemów, również kompetencji pracowników, specjalistów od cyberbezpieczeństwa, również współpracy z organami ścigania, aby po prostu tworzyć jak najszczelniejszy system. Natomiast nawet, ja tu zawsze podaję taki przykład, nawet najlepsze, od najbardziej prestiżowej firmy drzwi antywłamaniowe do naszego domu, jeżeli tych drzwi nie zamkniemy albo zostawimy klucz po zewnętrznej stronie w tych drzwiach, no to nawet te najlepsze drzwi nie pomogą. Także tutaj po prostu to powinien być wspólny wysiłek klientów z sektora prywatnego, sektora publicznego, żeby po prostu o to walczyć. No i na pewno to jest to, czego nam najbardziej brakuje po stronie klientów, no to jednak ciągle zbyt duża beztroska.
Czy ta beztroska wynika z niewiedzy, czy może z tego, że technologia zmienia się zbyt szybko dla takiego przeciętnego użytkownika?
Sytuacje, o których oczywiście nie możemy mówić, one często są gdzieś tam zapisane w aktach policyjnych, w jaki sposób klient się w danej sytuacji zachował i co było skutkiem takiego zachowania, no to czasem są takie opisy, że naprawdę włos na głowie się jeży. Natomiast oczywiście też mamy świadomość, że klientów po prostu trzeba edukować. To są osoby bez względu na wiek, których jeszcze 15 czy 10 lat temu nawet po prostu z tych funkcjonalności nie korzystali. No i dla nich jest to po prostu nowość i też musimy tutaj podejść do tego z pewnym zrozumieniem.
Edukacja to zatem nasza najlepsza polisa ubezpieczeniowa. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był Michał Polak, wiceprezes Fundacji Warszawski Instytut Bankowości. Po więcej szczegółów i poradników odsyłam oczywiście na radiokraków.pl do zakładki podcasty, a także do naszych mediów społecznościowych pod hashtag Trendy z sieci. Kamil Wszołek, do usłyszenia.